Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Zygmunt Stępiński, jestem zastępcą dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i mam ogromną przyjemność powitać wszystkich Państwa bardzo licznie dzisiaj zebranych na spotkaniu autorskim pani Anny Bikont o książce poświęconej Irena Sendlerowa w ukryciu. A pan Robert Więckiewicz, Ania Bikont, Basia Engelking, wszyscy Państwo znacie. Jedno dodatkowe zdanie. 11 lat chodziłem do jednej klasy z Janeczką Zgrzębską, córką pani Ireny Sendlerowej. Nie miałem pojęcia, czego dokonała jej matka, bo o tym nie było mowy. To też jest fragment w ukryciu. Dziękuję.
Od razu, na początek. Dobrze. Tylko ja proszę wybaczyć, że muszę tutaj to wszystko jakoś ustawić. To jest to. Wyprowadzę na ulicę i niech się dzieje wola Boża. Szanowni Państwo, zapytujecie się Marysi, czy jest zdrowa, czy nie kaszle. Otóż jest zdrowa i nie kaszle. I tak się na zdrowiu czuje jak ryba i daj Boże, żeby jej to zdrowie sprzyjało tak do końca wojny. Teraz zapytujecie się, jak spędziła dzień urodzin, że pewnie nie wesoło. Nikt ją tu nie bije, nie maltretuje. I chociaż dach nad głową ma co jeść i może się ciepło wyspać, ale to już jest u obcych. A teraz powinniście się zwrócić do mnie, czy za nią płacą. Jak jest u mnie od 28 miesiąca, to dopiero doszło za nią 2100 zł, a ja sobie liczę po 60 zł dziennie, więc kupa pieniędzy mi się należy. Właściwie kto jest jej opiekunem? Pani Sendlerowa, a ona była raz. Później przesłała przez inne osoby pieniądze, więc jak do tej pory dali 2100 zł. A ja z jakiej racji mam ją trzymać darmo? Wyprowadzę na ulicę i niech się dzieje wola Boża. Proszę się namyśleć nad jej losem, bo moje warunki są takie. 60 zł dziennie i z góry za jeden rok i pół zapłacone. A jeśli nie, to proszę mi zapłacić za ten czas, dokąd jest i proszę ją zabrać, bo w przeciwnym razie postąpię, jak mówiłam. Bo nie chcę ryzykować i nic z tego nie mieć. Opiekunka Marysi. List musiał zostać napisany niedługo po dniu urodzin Margarity, która była Marysią, gdy się ukrywała. A 26 listopada 1942 roku skończyła 9 lat. Adresatami są jej rodzice Diana Blumenfeld i Jonas Turkow. Przeczytałam go najpierw w jednej z książek Jonasa Turkowa. Wydawał się przytoczony in extenso, nie z pamięci. Ale czy na pewno? Na dodatek przeczytałam go po francusku w książce, która była tłumaczeniem z jidysz. Turkow musiał zatem list przetłumaczyć z polskiego na jidysz. Z jidysz przełożył go francuski tłumacz, a ja z powrotem spolszczyłam. Na ile tekst był więc zgodny z oryginałem? Turkow opisywał, że przed powstaniem w getcie warszawskim zakopał skrzynię ze swoimi dokumentami na terenie getta przy ulicy Mylnej. Odkopał ją po wojnie. Czy udało mu się wywieźć dokumenty, gdy po zakończeniu wojny nielegalnie opuszczał Polskę? Kilka lat po przeczytaniu tego listu nieoczekiwanie natrafiłam na jego oryginał. Niewielka kartka zapisana starannym pismem, dwustronnie, gęsto, bez marginesów. Znalazłam ją w archiwum kibucu Lohamej Hagetot, gdzie przeglądałam zbiory Adolfa Bermana, sekretarza Żegoty polsko-żydowskiej organizacji powołanej do pomocy Żydom. Do listu dołączona była zapisana ołówkiem karteczka. Dziecinne pismo, a zdania tak dorosłe, że musiały zostać podyktowane. Kochani rodzice, za mnie nie płacą, a pan Gadejski mówi, że się mną nie zajmuje, a jak się do niego idzie, to mówi, że się go szantażuje. Odpiszcie na list od tej pani. W archiwum brak informacji, skąd list się tam wziął. Margarita przeżyła wojnę. Jej ojciec zapłacił. Doszło do niego później, że Stanisława Borcińska, autorka listu, dostawała pieniądze i od Ireny Sendlerowej, i od żydowskich posłańców. Chciała tylko podwójnie zarobić. Dzięki staraniom Jonasa Turkowa Irena Sendlerowa jest wśród pierwszych Polaków odznaczonych medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za to wprowadzenie w realia ukrywania dzieci żydowskich w okupacyjnej Warszawie. A, dobrze. I Aniu, mam takie pytanie do ciebie. Jak wyglądało ukrywanie żydowskich dzieci? Co to tak naprawdę znaczyło w realiach okupacyjnej Warszawy ukrywać dziecko żydowskie?
To było wyjątkowo trudne z wszelkich powodów. Taki powód, o którym nie myślałam, zanim nie rozmawiałam z Hanną Rechowicz, czyli córką Jadwigi Piotrowskiej, kobiety, która ukryła razem w czasie wojny 50 dzieci żydowskich. Nie znam drugiego takiego przypadku, która należała do tej tak zwanej siatki sendlerowej, to jest to, że te dzieci były strasznie nieszczęśliwe. One płakały, one cierpiały, one nie lubiły tych osób, które się miały nimi opiekować zamiast ich rodzicami. Znaczy to było wzięcie na siebie ciężaru żydowskiego losu. Nie tylko w sensie ryzyka, tylko można było przecież się od tego losu odciąć. Mieć swój własny los. A to było przyjęcie cudzego, strasznego losu. No a poza tym to było wielkie ryzyko, bo takie dziecko, na takie dziecko jakby, to jest tak jakby na to dziecko, jakby to dziecko było zwierzyną łowną i wszyscy na nie czyhali. Czyhali mali chłopcy na ulicy, żeby zobaczyć, czy on jest Żyd, czy nie, bo on coś tam źle robi albo coś źle odpowie na pytanie i wtedy wskażemy go, że jest Żyd i zaczniemy krzyczeć Jude, Jude. Ja cytuję w mojej książce, w historii o Bogdanie Wojdowskim, takie jego opowiadanie niepublikowane, potem już nigdzie, raz opublikowane o właśnie takim małym szmalcowniku. Wojdowski ma wtedy 8 lat, ten mały szmalcownik ma może 11. I także te dzieci były cały czas zagrożone. Były zagrożone, jak siedziały w domu, bo mogły nagle, nie wiem, no coś nagle zacząć się bawić albo coś powiedzieć, choć zazwyczaj były bardzo dobrze jakby już przygotowane do tego życia. Ale jednak no dziecko to jest dziecko. I to było obciążenie psychiczne i to byli szmalcownicy, którzy czyhali na te dzieci mali i duzi. No i to było to samo, co przechowywanie w ogóle Żydów w czasie wojny, prawda? Że to było wbrew otoczeniu robione. Sendlerowa kiedyś napisała w liście do swojej przyjaciółki, że łatwiej było poprosić kogoś, żeby czołg schował pod dywanem, niż żeby przechował na jedną noc małe żydowskie dziecko.
A jakie dzieci w ogóle miały szansę na to, żeby starać się uratować? Czy są jakieś wyznaczniki tego, kto miał szansę do tego grona ratowanych, bo jeszcze nie uratowanych, ale kto miał szansę do grona ratowanych należeć?
Dzieci ze spolonizowanych rodzin, które mówiły po polsku dobrze, bo każde słowo wtrącone nie po polsku było wielkim niebezpieczeństwem, i dzieci zamożne. Moje doświadczenie jest takie, że właściwie większość dzieci, które się przechowała, to są dzieci, za którymi były jakieś pieniądze, a przecież to nie jest tak, że osoby je ratujące, to znaczy mówimy tutaj, prawda, konkretnie o Sendlerowej i jej środowisku, że to były osoby, które wybierały dzieci, prawda, z lepszych rodzin. Tam nawet jest taka kontrowersja, bo Jonas Turkow, tu cytowany, uważał, że trzeba uratować właśnie dzieci takich znanych osób w getcie. A one uważały, że trzeba ratować każde dziecko, a najlepiej te właśnie najbiedniejsze i te, które nic nie mają. Ale po pierwsze rodzice, mi się wydaje tak, że rodzice byli gotowi puścić dzieci, jeżeli wiedzieli, że te dzieci mają jakieś zabezpieczenie, że wydaje mi się, to ty więcej o tym wiesz niż ja, ale wydaje mi się, że ludzie, którzy nie mieli pieniędzy, to uważali, że i tak to dziecko nie ma szans i go nie oddawali. A potem prawie w każdej z tych historii jest taki moment, że przychodzą szmalcownicy i wtedy pieniądze, czy opieka szlachetnych kobiet, czy potem pieniądze Żegoty nic nie dają, bo to w ogóle nie są tego rzędu pieniądze. To jest to, że rodzina Michała Głowińskiego ma jakieś diamenty, brylanty, coś tam, no coś ma i może wtedy dać tym szmalcownikom. No ale jakby ich nie mieli, to cały ten trud tych kobiet, które ratowały dzieci, by poszedł na marne.
Pytam też o to, jak się można było znaleźć w kręgu tych ratowanych dzieci, bo czytałam niedawno takie dokumenty powojennego procesu przed sądem, z których wynikało, że kobieta, która się nazywała Hena Margules, oddała swojego 7-letniego synka i 10-letniego bratanka pod opiekę dwóm Polakom, którzy byli pracownikami kolei i płaciła za nich przez 9 miesięcy w sumie 7,5 tysiąca miesięcznie. I kiedy potem chciała zobaczyć się z tym synkiem, to się okazało, że najpierw, że to jest niemożliwe, że dziecko jest gdzie indziej, zaczęło się jakieś kręcenie wokół tego i potem się okazało, że tego dziecka w ogóle nie ma. I w zeznaniach powojennych tych dwóch kolejarzy okazało się, z ich zeznań wynikało, że pierwszego dnia, kiedy oni te dzieci wzięli, po prostu wsadzili tych chłopców do pociągu i wyskoczyli w biegu, zostawiając te dzieci na łaskę losu. I sąd im wymierzył karę 15 lat więzienia z takim uzasadnieniem, że tylko dlatego nie wymierza kary śmierci, że nie ma 100% pewności, że te dzieci zginęły. Mhm. To jeszcze nie jest koniec tej historii tej kobiety, bo Hena Margules miała także córkę, którą dla odmiany z 6-letnią, którą z 9-letnią siostrzenicą umieściła u państwa Jankowskich w Śródmieściu. I w momencie, kiedy nie mogła zapłacić, czyli nie miała, skończyły jej się pieniądze, w 1943 roku w czerwcu te dwie dziewczynki ci państwo zaprowadzili na klatkę schodową jakiejś kamienicy przy Placu Krasińskich i tam zostawili. Jeszcze i mąż zginął, no, całe rodzeństwo i tak dalej. I ona w tym 1945 roku się próbowała dojść jakiejś sprawiedliwości, której no, częściowo, można powiedzieć, doszła. Z pewnością jej to żadnej satysfakcji nie dało. Ale myślałam o tych jej dzieciach zaginionych czy zamordowanych w takim kontekście, jak można się było dostać, mając pieniądze i mając dzieci, jak można było się znaleźć w tym kręgu tych osób, które miały szansę być ratowane?
Mi się wydaje, że to zawsze był cud i przypadek. I że tak naprawdę to przecież wiesz, że zawsze jak opisujemy historię, to te historie są głęboko nieprawdziwe, bo są historiami optymistycznymi o uratowanych dzieciach. A przecież to się prawie nie zdarzało. To nie miało szansy się zdarzyć. Ja też, czytając różne rzeczy, znajdowałam historię o dzieciach, które się zostawiało w pociągu. Tutaj z tych moich bohaterów, no to właśnie Wojdowscy. To znaczy, jeżeli nie było tak, że to dziecko było oddawane komuś, kto był przez kogoś znany, zaprzyjaźniony przed wojną, to ryzyko niesamowicie wzrastało. No właśnie rodzina Wojdowskich jest taką rodziną, która powierzyła swoje dzieci takiemu stolarzowi, który się kręcił koło szopów, gdzie oni pracowali i on sam zapytał, czy nie przechować dzieci. I w momencie, kiedy już się skończyła akcja lipcowa i on uznał, że rodzice Wojdowscy zginęli, no to porwał taki sznurek, co te dzieci miały zawiązane, różne kosztowności i postanowił je wyrzucić z domu. No i jak to w każdej historii uratowanego, zdarzył się cud, że przyszła tam akurat kobieta i Żydówka, która miała sama ukrywała półtora roczno. Czy to mój wnuk? To mój wnuk, Berek. I one się uratowały, no kompletnym cudem, jak zawsze cuda. Sendlerowa pod koniec życia dużo o tym mówiła, że należałoby mówić o odwadze, o odwadze matczynnych serc, ona to jakoś tak nazywała. To znaczy, że to jest niesamowite, jak kobiety mogły oddać swoje dzieci. Ja też nie mogę sobie tego wyobrazić, że oddawałeś je w obce ręce. Sobie myślałeś, przecież to dziecko może umrzeć bez ciebie. Przecież jest duża szansa, że nie przeżyje. To była jakaś nieprawdopodobna odwaga. No i jeżeli takie dziecko przeżyło, to był cud.
To był cud, ale ja się z tym zgadzam oczywiście, ale cud nie wystarczał. Ten cud był jednak wspomagany. To znaczy bez determinacji, siły woli, zasobów rozmaitych, nie tylko finansowych, ale też takich zasobów, nie wiem, psychologicznych, prawda? Społecznych, rozmaitych, kulturalnych w wypadku Żydów wychodzących z getta, prawda? To jakby nie byłoby tego cudu. Ten cud był niezbędny, był warunkiem, ale nie był wystarczającym warunkiem do przetrwania.
No, konieczna była dobrze zorganizowana pomoc, bo tak naprawdę w tej pomocy bardzo dużo, czego się nie bierze pod uwagę, właśnie to nie chodziło, bo szlachetna osoba może uratować, nie wiem, może tak jak pani Antosia Wyżykowska, wziąć 7 Żydów z Jedwabnego i jakimś cudem oni u niej ocaleli. Ale po to, żeby stworzyć siatkę pomocy, to trzeba było być bardzo dobrze zorganizowanym, sprawnym. Taka była właśnie Sendlerowa i ta jej siatka. I rzeczywiście, jak ktoś się dostał w obręb jakby tych kobiet, które były kobietami od lat 30. wykształconymi z takiej bardzo dobrej szkoły Heleny Radlińskiej, które wiedziały, jak pomagać, miały na to pomysł. Poza tym miały to, co było bezcenne w tym środowisku, to było oparcie w kościołach dzięki właśnie Jadwidze Piotrowskiej, która była ukochaną Jana Dobraczyńskiego, który przed wojną już miał kontakty z klasztorami. Bo nie było bezpieczniejszego miejsca dla dziecka żydowskiego niż klasztory. Znaczy to...
Dlaczego?
Klasztory. No klasztory były jakimś miejscem zupełnie wyjątkowym. Klasztory były w ogóle cudem generalnie jako klasztor. Dlatego, że tam nie harcowali tak szmalcownicy. To znaczy... Na przykład Turkowice, taki cudowny klasztor, który ratował 33 żydowskich dzieci. Jest właśnie tutaj takim dobrym przykładem. Chyba mało jest takich. Nie jestem dobrze słyszała. A tak? Turkowice, taki cudowny klasztor, gdzie przechowało się 33 żydowskich dzieci. To tam po prostu przez to, że to są siostry, że to jest zamknięty zakład i że te siostry zazwyczaj miały jakieś w miarę dobre kontakty z Niemcami, bo jak byli z Bawarii, to chodzili na msze, bo one mi dawały jakieś warzywa z ogrodu, to wszystko przebiegało dużo łagodniej. I na przykład tam jest to, cały czas się zdarzają takie sytuacje, na przykład przychodzą jacyś Niemcy, obcy i wtedy jakiś chłopiec wskazuje na żydowskiego chłopca, krzycząc Judę. Ale te siostry wtedy zaraz mówią, że on po prostu widział, jak Niemcy zabierali Żydów i on zawsze jak widzi Niemca, to krzyczy Judę, bo tak mu się wydaje, że tak wypada, jak widzi Niemca. A potem ten Niemiec mówi tej zakonnicy, że jakbym tak siostry nie lubił, siostra już dawno by się w rowie znalazła ze wszystkimi swoimi Żydóweczkami. To w mieście taki chłopiec, który krzyczy Judę na drugiego chłopca, no to był często wyrok. A jeżeli nie wyrok, to szalenie zwiększenie niebezpieczeństwa, bo to polegało na tym, że takie dziecko żydowskie się gdzieś wprowadzało, prawda? I zaraz wszyscy sąsiedzi zaczynają szeptać, prawda? Tak jak w słynnej scenie opisanej przez Michała Głowińskiego w kawiarni, prawda? Siedzi żydowski chłopiec, nikomu nie przeszkadza, siedzi sam, jego ciocia kupiła mu czekoladę i wyszła na chwilę. I wszystkie te panie zaczynają szeptać, żydowskie dziecko, to może policja, to może czy to żydowskie dziecko, czy to nie. To samo się działo w tych domach i wtedy to dziecko było przenoszone w inne miejsce. Często to drugie miejsce już było mniej bezpieczne, po czym znowu ktoś zaczynał szeptać i było przenoszone w trzecie miejsce. Dlatego to było tak tak niebezpieczne. Tam Sendlerowa opada jakimś chłopczyku, którego przenosi i on mówi, ciociu, ile ja będę miał jeszcze mamuś, prawda? A w klasztorze to się nie zdarza, bo nawet jak jest takie niebezpieczeństwo, to te siostry tam ukrywają te dzieci, jakoś sobie dają radę, ukrywają te dzieci na pewien czas, a potem znowu jakoś udaje się je przechować. Także klasztory były wyjątkowe.
Ale zdarzały się też wpadki w klasztorach. Znana nam obu przyjaciółka nasza wspólna, Lea Balint, która się ukrywała w klasztorze pod Warszawą w Brwinowie, pamięta jakiegoś chłopca powieszonego, właśnie żydowskie dziecko, które było w tym samym klasztorze co ona, no to pamięta takie wspomnienie dziecięce, że jakiś chłopiec został przez Niemców powieszony.
Ale to było bardzo rzadko i to było z donosu. To znaczy, co pewien czas Niemcy przychodzili, że mają donos na jakieś dziecko i szukali, ale też są opowieści o zakonnicach, które wtedy zamykają w klauzuli, to się w odosobnieniu dziecko i ono przeżywa. Znaczy, no to było nieporównywalnie bezpieczniejsze miejsce niż każde inne.
Czy to się przenosi w ogóle na sytuację dzieci w mieście i na wsi? Czy te klasztory po prostu niezależnie od tego, czy to były miejskie, czy poza miastem? Bo to, co mówiłaś o Turkowicach, to ma też znaczenie, że to jest z dala, prawda? Od dużych ośrodków miejskich, że to jest wiejskie otoczenie.
Ale w mieście mi się wydaje też, bo to jest jednak odgrodzone. To jest odgrodzone i to te dzieci się znajdują w jakimś bezpiecznym świecie, a w mieście one są cały czas, no, są cały czas zwierzyną łowną.
Wspomniałaś o Helenie Radlińskiej i wspomniałaś, że ta siatka Sendlerowej była zorganizowana. Jak ona była zorganizowana i skąd się w ogóle wzięła?
Tak, to były kobiety, które... tam było też, prawdę mówiąc, tam też był jeden czy dwoje mężczyzn, którzy coś pomagali. Ja mówię kobiety, bo uważam, że kobiety były tak przez wieki niedoceniane, że można mówić kobiety od Sendlerowej, ale to nie jest dokładny opis sytuacji. W każdym razie te kobiety od Sendlerowej to są wszystko kobiety, które zostały wychowane właśnie w tej Szkole Pedagogiki Społecznej przy Wolnej Wszechnicy Polskiej, wyjątkowej instytucji przedwojennej, gdzie było bardzo dużo Żydów i komunistów, za to nie było getta ławkowego i była bardzo nowoczesna pedagogika. I one były świetnie wyćwiczone w pomocy. Jeżeli tutaj mogłabym poprosić o przeczytanie następnego fragmentu, to on jest właśnie o tym.
Nigdy jej nie poznałam. Jej utrwalony obraz wiekowej pani z włosami w kolorze gołębiej bieli, o łagodnych, żywych oczach i dobrym uśmiechu, utrudnia pracę wyobraźni. Blokuje też pamięć tych, którzy ją znali. Dużo i uważnie słuchała innych. Jej samej oddawano cześć, ale słuchano nieuważnie. Dobrze chociaż, że mogę ją sobie wyobrazić dopiero co wchodzącą w dorosłe życie. Zostawiła po sobie ówczesnej ślad. Dwa teksty. O dziecko nieślubne i matka nieślubna w poradni prawniczej. Oba z 1934 roku. Jej miejsce pracy to poradnia prawna sekcji pomocy matce i dziecku przy Obywatelskim Komitecie Pomocy Bezrobotnym. Poradnia zapewnia opiekę prawną matkom z nieślubnymi dziećmi, przyznaje bezpłatne obiady, mleko dla dzieci, wyprawki dla niemowląt, znajduje lekarzy gotowych leczyć za darmo. Irena częściej przemierza warszawskie dzielnice nędzy niż siedzi za biurkiem. Przeprowadza wywiady środowiskowe, podejmuje interwencje. Jednak inaczej niż jej koleżanki, z którymi za kilka lat będzie ratować żydowskie dzieci, nie zajmuje się dziećmi. Jej podopieczni to głównie służące, element o niskim poziomie intelektualnym, ginące z nędzy i bezbronności. Odwiedza je w piwnicach i nieogrzewanych mansardach, gdzie jedną izbę dzieli 8-10 osób. Patrzy bezradnie, jak źle wypłacalna sublokatorka jest uważana za intruza i traktowana haniebnie. Jak nie wolno jej gotować częściej niż dwa razy dziennie. Nie ma gdzie prać pieluch, a płacz jej dziecka wywołuje lawinę przekleństw. Nieliczne z jej podopiecznych umieją czytać i pisać. Wiele nie zna daty urodzenia własnego dziecka ani nazwiska jego ojca. Dla większości dziecko jest niepożądanym owocem dorywczych stosunków z przelotnymi znajomymi w bramie, w piwnicy, na schodach, w polu. Inne uległy chlebodawcom lub ich synom pod groźbą utraty pracy. Te z matek, które wiedzą, kto jest ojcem dziecka, udaje się jej, z jednym wyjątkiem, co sumiennie zaznacza, namówić na walkę sądową o alimenty i doprowadza do kolejnych wygranych spraw. Nie jest to łatwe. Ojcowie przyprowadzają kumpli, którzy ochoczo poświadczają, że matka dziecka miała kilkunastu kochanków. Kobiety plączą daty poznania i pożycia, a to wszystko przed sądem składającym się z mężczyzn, którzy zawsze są wyrozumiali bardziej dla pozwanych, a do kobiety z nieślubnym dzieckiem ustosunkowują się niechętnie i podejrzliwie. Solidarność męska jest w tym wypadku zaiste zdumiewająca. Jak doniosłe znaczenie społeczne ma wygranie sprawy sądowej, pisze, świadczy fakt, że mieliśmy trzy wypadki zawarcia małżeństwa po wygranym procesie. Głównym zadaniem sekcji jest pomoc prawna, ale Sendlerowa odgrywa też dla swoich podopiecznych rolę pracownika socjalnego, psychoterapeuty i edukatora seksualnego. Jej celem jest, jak pisze, podnieść matki na wyższy poziom moralny, wzbudzić w nich miłość macierzyńską, nakłonić do poniechania bicia dzieci, a także do zmiany trybu życia seksualnego, co wymaga poznania tej strony życia matki. Wiadomą jest rzeczą, że dziedzina życia seksualnego jest najsubtelniejszą ze wszystkich, a jednocześnie najbardziej tajemną, a tym samym wdzieranie się do niej nie należy do rzeczy łatwych. Próbuję zorganizować swoim podopiecznym choć trochę lepsze warunki. Opisuję jedną z interwencji u siostry samotnej matki. Na wstępie oznajmiła, że nie chce nawet mówić o tej łajdaczce i jej bachorze. Mimo zakazu mówiłam. Były krzyki, płacze, padały groźby. Nie ustąpiłam. Przekonała ją obietnicą, że siostra będzie wykonywać wszelką pracę domową, także nie będą potrzebowali służącej. Odnajduje ojców dzieci, często na niskim szczeblu moralnym, którzy w najbardziej cyniczny sposób zapierają się ojcostwa. Nieraz bywa przy tym narażona na przykrości, ale i na niebezpieczeństwo. Dobiera taktykę. Czasem dłuższa, serdeczna rozmowa odniesie pożądany skutek. Czasem trzeba od razu zająć stanowisko nieugięte, stanowcze, zastraszyć procesem. Opisuję jedną z takich rozmów. Ojciec dziecka krzyczał, jakim prawem wtrąca się do jego spraw. Nie przestraszyła się. Potem ubolewał nad własnym losem, jest biedny, szantażowany, narażony na pośmiewisko, a to nie jego dziecko. Nie ugięła się. Zorientowała się, że jest to człowiek słaby, a przecież nie pozbawiony pewnych cech dodatnich i trzeba będzie je wyzyskać. Wyraziła współczucie dla jego ciężkiego życia. Zgodziła się, że matka nie opiekuje się dobrze dzieckiem, nie mając do tego moralnych kwalifikacji. Taki ojciec jak pan, tłumaczyła, inteligentny, rozumny, taktowny, inaczej pokierowałby losem dziecka. Już pod koniec pierwszej rozmowy oświadczył, że nie pozwoli nadal marnować syna, tym samym uznając dziecko za swoje. Po kolejnej wizycie zobowiązał się płacić na synka miesięcznie 80 zł, jako murarz zarabiał 220 i utrzymywać z nim stały kontakt. Irena ma ledwie 24 lata, gdy relacjonuje to zdarzenie. Rezolutna i empatyczna, pełna pasji, a zarazem rzeczowa, ma lewicowe poglądy i wrażliwość społeczną. Widać w niej pewność siebie, wolę walki, nowoczesne zapatrywania. Jesteśmy w latach 30. XX wieku. O kobietach z nieślubnymi dziećmi mówi się upadłe, a ona, panienka z dobrego domu, uczy, jak się leczyć z chorób wenerycznych i jak się zabezpieczyć przed ciążą. Jest typem pracowitej, dobrze zorganizowanej buntowniczki. Właściwy zestaw cech dla rzadkiego i bezcennego gatunku społeczników.
Tak, zależało mi na tym, żeby to przytoczyć, dlatego że żeby przełamać taki nasz sposób widzenia Sendlerowej, bo ona się kojarzy z tą łagodną panią tym pięknym uśmiechu i też siwe gołębie włosy, ale przecież jak ona ratowała te dzieci, to nie była tą łagodną starszą panią. Była bardzo ostrą, zdecydowaną osobą, właśnie typem buntowniczki, miała przezwisko Żmika, bo była bardzo ostra i miała bardzo ciężki zawód pracownika socjalnego. Ona się nie zajmowała dziećmi w przeciwieństwie do większości jej koleżanek, z którymi potem będzie dzieci ratować. I w wydziale miasta, gdzie one pracują też Polacy żydowskiego pochodzenia czy Żydzi. Pewnie się, ja nie wiem, jak się wtedy określały te osoby. No w każdym razie jej przyjaciółki, jej najbliższa przyjaciółka jest Żydówką. Część tych osób się zajmuje dziećmi żydowskimi i w związku z tym w sposób naturalny, kiedy opieka dzieci żydowskich i dorosłych, bezdomnych wszystkich jest przekazana, prawda, władzom w getcie, to one częściej, po prostu całe, częściej środowiska i naturalnego środowiska jest w getcie. Także dla niej te kontakty z gettem są oczywiste, bo to są kontakty z najbliższymi jej ludźmi i jak te kobiety zaczynają pomagać, to na początku pomagają po prostu swoim przyjaciółkom albo dzieciom wskazanym przez te przyjaciółki. I każda z nich, jak to mówi Jadwiga Piotrowska, pomaga na własną rękę. Bardzo długo to jest tak, że po prostu każda z nich robi tyle, ile może. Kontaktują się ze sobą w razie potrzeby, bo wiedzą, że mogą na siebie liczyć, ale nie tworzą żadnej siatki, nie opadają sobie nawzajem, co robią, oraz, co jest bardzo ciekawe i co pisze Sendlerowa pisze, że ona wszelką pomoc dostawała, kiedy nie mówiąc, że to chodzi o Żydów. Ona się na początku zajmowała więcej dorosłymi niż dziećmi, ale to wszystko jedno.
Od kogo pomoc? Od miasta, tak?
Pomoc od miasta, bo to chodziło na początku o to, przecież getto na początku było otwarte i potem... I przed akcją przecież nie było pomysłu, żeby wyprowadzać dzieci z getta. To było, żeby przynieść lekarstwa, żeby zdobyć żywność, żeby zdobyć kartki, żeby zdobyć fałszywy meldunek. To wszystko ona załatwiała i tak samo zapewne załatwiały jej koleżanki. Ale Sendlerowa chyba była szczególnie dobra w tym, żeby nie mieć wątpliwości, że można kłamać w szlachetnej sprawie, to znaczy ona miała jakąś siatkę taką PPS, pomocy PPS-u i ona wprowadzała do tej siatki PPS-u pomocy, wprowadzała Żydów, nie mówiąc, że oni są Żydami, tylko że to są Polacy w potrzebie, albo jak dzieci, to że dzieci polskich oficerów. I to mi też, jak o tym opadam, Bartoszewskiemu mówił Bartoszewski. No przecież nie mówiliśmy, jak szukaliśmy mieszkania, przecież nie mówiliśmy, że to jest mieszkanie dla Żydów, jeżeli to była matka z córką. Także to było bardzo trudne, bo to była taka konspiracja w konspiracji, prawda? Bo co innego ukrywać się przed Niemcami, a co innego komuś, kogo się lubi, ma się jakieś zaufanie, ale jednak nie na tyle, żeby powiedzieć, że to chodzi o Żydów. Powiedzieć, że chodzi o kogoś innego i brać te kartki, czy te zameldowania, czy szukać mieszkania.
A skąd się wziął PPS w tej konfiguracji?
PPS się wziął z tego... Ona nie była związana z PPS-em przed wojną, ale ona była lewicowa i to było jej środowisko, to było jej ojciec był związany z PPS-em i w sposób naturalny, jak w mieście, gdzie ona pracowała, byli ludzie związani z PPS-em, którzy pomagali żołnierzom ze szpitala ujazdowskiego, gdzie ona też pomagała i ona codziennie po pracy przychodziła do tego szpitala ujazdowskiego pomagać i to była taka siatka PPS-u, która im pomagała. I ona w ramach tej siatki na początku zaczęła pomagać. Pomagać Żydom, właśnie nie informując kolegów z PPS-u, o co chodzi.
Czyli właściwie mamy taki obraz, że jest grupa kobiet, które mają prywatne kontakty przyjacielskie z innymi kobietami w getcie, łączy je wspólna praca przed wojną, podobna wrażliwość społeczna, podobne rozumienie tego, co się dzieje, tak? I podobny ogląd rzeczywistości. I każda z nich początkowo działa trochę na własną rękę, pomagając gronu swoich znajomych i przyjaciół. A kiedy to się przekształca w coś więcej?
To się przekształca w coś więcej, jak zaczynają być pieniądze. Czyli to jest strasznie późno, bo przecież Żegota powstała... bardzo przepraszam. Żegota powstała po akcji lipcowej, czyli właściwie powstała w grudzień 42. Oni się spotykają, no to już właściwie można powiedzieć, że nie ma dzieci, prawda? Bo dzieci zginęły w czasie akcji lipcowej. Większość dzieci z getta warszawskiego zginęła. Są tylko już dzieci ukrywające się. Referat dziecięcy Żegoty powstaje w sierpniu 43 roku. Czyli wtedy tak naprawdę powstaje siatka, kiedy już nie ma kogo ratować z getta. To bardziej dotyczy osób, które już wyszły, dzieci, które już są poza gettem. I jak przychodzą pieniądze z Żegoty, to wtedy się okazuje, że po prostu można pomagać dużo więcej. To Jadwiga Piotrowska właśnie, to jest to główne mieszkanie. Tam jest trochę takich mieszkań kobiet, które przyjmują dzieci, ale Jadwiga Piotrowska, mieszkanie na Lekarskiej, jest tym cudem. I ona mówi, że to dopiero nabrało rozpędu, jak były pieniądze Żegoty. I to samo mi mówiła Joanna Papuzińska, córka pani Wędrychowskiej i pana Papuzińskiego, którzy przechowywali żydowskie dzieci, że przecież bez pieniędzy Żegoty, no to jakby rodzice mogli? Ojciec się ukrywał, mama nie pracowała, ciocia była już 8 dzieci na utrzymaniu różnych. Także w jakimś momencie to nabiera rozpędu, ale to już jest bardzo późno.
Czyli właściwie rozumiem, że te dzieci musiały się jakoś z getta w dużym stopniu wydostać dzięki pomysłowości własnych rodziców, często niań. Bo to też ciekawe zjawisko, że nianie, polskie nianie, które przed wojną pracowały u Żydów, bardzo często były tymi osobami, które pomagały później w ratowaniu dzieci. No i często na własną pomysłowością trzeba było się z tego getta wydostać i potem można było uzyskać pomoc. Ale jak od drugiej strony na to patrząc, jak oni szukali tych dzieci, którym trzeba pomóc? Dorosłym, prawda? Bo nie tylko dzieci.
No przez te kontakty w getcie. To znaczy dwie kobiety z tego grona pracowały w obozach dla uchodźców, gdzie były straszne warunki. No to wiesz, Basiu, to był koszmar nad koszmary. I tam była taka umieralność i dorosłych, i niemowląt, że bardzo szybko były sieroty. I to są te pierwsze dzieci, takie niemowlaki, które się wydostają z getta do domu Bodwena, bo to są pełne sieroty, które są oddawane. Tego jest bardzo mało. Tam ktoś pisze, że 8-10 dzieci miesięcznie, a ktoś pisze, że w ogóle 8-10 dzieci niemowlaków przed akcją się przedostało do Bodwena. To są osoby zawarte przez te znajomości. A potem Sendlerowa jeszcze wchodzi w różne kręgi, takie coraz bardziej lewicowe, bo ona się radykalizuje w czasie wojny. I potem też różne tak przez te kręgi swoje z takiej PPS, radykalnej lewicy i potem z PPR-u też obejmuje siatką pomocy te osoby z nimi związane.
Może warto jeszcze dodać, że Sendlerowa miała w getcie ukochanego. I czy to miało jakieś znaczenie dla jej postawy i działań, które podejmowała?
Nie, wydaje mi się, że nie, że raczej można powiedzieć odwrotnie, że z tego samego wypływa, że ona pomagała dzieciom, niż to, że miała I to, że miała ukochanego Żyda, że to nie było oczywiste dla panienek z dobrego domu, żeby mieć takie towarzystwo. Ale no, w tym sensie, że jak ona go ukrywała, to też nie, to raczej jej zabierało, myślę, że to jej zabierało czas, znaczy, że to była część jej świata, ale to było niezależne od tej siatki pomocy.
Czyli siatka powstaje w taki zorganizowany sposób, w taki, jaki myślimy, czy jak sobie teraz wyobrażamy, prawda, że ona funkcjonowała, to ona zaczyna działać od sierpnia 1943 roku?
Wydaje mi się, że ona już chyba wcześniej mi się wydaje, że Sendlerowa dostaje jakieś pieniądze, bo przecież ona przynosi te pieniądze Margericie, skądś Turkow, prawda? To, co czytaliśmy w tym pierwszym odcinku, to jest wcześniej, więc skądś musiała się te pieniądze brać, ale pierwszy ślad tych pieniędzy, takie 19 tysięcy przekazanych Sendlerowej, to jest rzeczywiście sierpień 1943 roku i tych pieniędzy, jeżeli liczyć, że go tam dawała 500 zł, starcza na 38 dzieci, więc można powiedzieć, że ta siatka wtedy miała 38 dzieci. I potem, jak Sendlerowa staje się szefem referatu dziecięcego Żegoty, to tych dzieci pod opieką Żegoty przybywa. Jest 100, 200 i już w maju 1944 roku jest 300 dzieci. No ale potem zaraz jest powstanie warszawskie i wszystko się kończy. Czyli to jest bardzo krótki okres, prawda, że jest tych 300 dzieci pod opieką, a tak to jest 30-100. To i tak są wielkie, znaczy 30-100 to są bardzo wielkie liczby, ale liczby realne za to.
Będziesz musiała, Ania, bronić się z tymi liczbami. Chyba dochodzimy do tego momentu, w którym trzeba powiedzieć, ile dzieci Sendlerowa uratowała i skąd się wzięło 2,5 tysiąca.
Tak, po pierwsze, to słowo uratowała jest słowem, które od razu niesie fałsz. Dlatego, że jak mówimy uratowała, to się znajdujemy w rzeczywistości, która nie istniała w czasie wojny. To znaczy zdarzyły się pojedyncze przypadki. Elżbieta Ficowska została uratowana przez Stanisławę Busoldową. Ksiądz Wechsler-Waszkinel został uratowany przez jedną rodzinę, która go przechowała. To się bardzo rzadko zdarzało, prawda? Taka sytuacja, że ktoś kogoś ratuje. Zazwyczaj to był jakiś łańcuch ludzi, w których ktoś pomaga ratować. I teraz tak, Sendlerowa jest szefem takim logistycznym, prawda? Ona rozdziela pieniądze. Jak ona opisuje w 1981 roku, co ona robiła, to ona pisze, że miała 8-10 mieszkań pod swoją opieką, którym zanosiła pieniądze. I teraz, czy można powiedzieć, że ktoś tak, no pewnie to pomagało. Te pieniądze niezwykle pomagały ratować dzieci. Były takie pojedyncze przypadki, kiedy też ona interweniowała. To znaczy, jak dziecko było chore, to ona to mogła zgłosić do referatu lekarskiego Żegoty i przychodził lekarz. Jak trzeba było znaleźć nagle jakieś mieszkanie, bo przyszli szmalcownicy, to ona w tym pomagała. Więc to są poszczególne akcje i taka wielka logistyka pomocy. I teraz, ile dzieci było tym objętych. Myślę, że kilkaset dzieci myślę, że mogło być objętych. Jakby razem wszystkie te dzieci liczyć z różnych okresów.
A czy mamy jakiś sposób, żeby policzyć dzieci nieuratowane?
Nie, nie mamy żadnego sposobu. Zajęło mi to bardzo dużo czasu i już myślałam, że nie skończę książki, ponieważ chciałam opisać historię dzieci nieuratowanych. So, myślałam, no nie, przecież inaczej to moja książka znowu będzie opadała nieprawdę. I chciałabym mieć dzieci, które te kobiety pomagały ratować, poświęcały, ryzykowały życie je ratując, a te dzieci i tak zginęły. Ale to jest takie tabu wśród osób ratujących, żeby opowiedzieć o tych, którzy zginęli, że nie mogłam, po prostu to wiem. No wiem, na przykład Jonas Turkow opisuje cały czas, jak ktoś ginie, ale nie wiem, czy to są osoby, to mogą być osoby spoza tej siatki. Nie udało mi się natrafić na żadne imię i nazwisko dziecka, które było w tej siatce i zginęło.
Może nie było takich dzieci.
To jest chyba nie, No, to chyba jest niemożliwe. Znaczy, na pewno zginęło mało przez to, że właśnie część dzieci trafiła do klasztorów, prawda? I to szczególnie jak to były klasztory nie w Warszawie, to ze względu też na powstanie warszawskie to było bardzo bezpieczne miejsce, ale to jest niemożliwe.
Dobrze, czyli mamy, jak mówisz, kilkaset dzieci uratowanych. Kilkaset to może być 100, a może być 900. Ale rozumiem...
No nie, 300 to jest taka maksymalna liczba w tym czasie przed wybuchem powstania warszawskiego.
A skąd się wzięło i skąd się bierze 2,5 tysiąca?
No te 2,5 tysiąca się wzięło, jak to mity się biorą. No. Z takiej potrzeby społecznej, to znaczy te 2,5 tysiąca się wzięło, to znaczy tak, zaczęło się od tego, że Irena Sendlerowa zostaje odpytana przez Teresę Prekerową, autorkę fundamentalnej książki o Żegocie, ile dzieci zostało uratowanych i ona podaje tą liczbę 2,5 tysiąca i wtedy Teresa Prekerowa prosi ją o oświadczenie w tej sprawie i ona pisze oświadczenie w tej sprawie i liczy tak te dzieci, ale wtedy pisze o tym, że to są dzieci i dorośli i że to jest jakby uratowane przez krąg ludzi, podaje 24 nazwiska, tam nie ma, znaczy to jest bardzo skromne oświadczenie, tam nie jest tak, że to Sendlerowa je uratowała, tylko że tyle dzieci ona uważa, że zostało uratowanych i to są osoby, które ona zna, które ratowały dzieci. I jak się analizuje tą liczbę, to ona jest sufitu, no ale to wyobrażam sobie, że Sendlerowa tak uważała, że może, nie wiem, że może 500 dzieci było w klasztorach, bo ona to też podaje od razu w Żegocie, jak ten, że jest jakieś 500 dzieci w klasztorach. No tak czuła, że tyle jest, no nie miała na to żadnych dowodów ani kontaktów z 500 dziećmi w klasztorach, ale wydawało jej się, że to są te liczby. I w jakimś momencie właśnie, jak jest już potrzeba stworzenia tego mitu, bo te 2,5 tysiąca, przecież znaczy postać Sendlerowej, prawda, tak powstaje, że w świadomości publicznej, że przyjeżdżają dziewczynki z Kansas, robią przedstawienie o niej i to się dzieje akurat bardzo szybko po tym, jak Jan Gross napisał książkę Sąsiedzi i nagle okazuje się, że jest taka liczba, 2,5 tysiąca uratowanych dzieci, która przykrywa liczbę 1600 zamordowanych przez Grossa, prawda? Znaczy przez Polaków, prawda? Znaczy i po prostu i nagle ta liczba stała się takim sztandarem, że można powiedzieć, o, mamy większą liczbę, prawda? I tak samo... W Ameryce przecież dlatego te dziewczynki gdzieś przeczytały o tych 2,5 tysiącach i przecież one nic nie wiedziały o Holokauście, o wojnie o Europie, one nie wiedziały, czy to mało, czy dużo, ale była lista Schindlera i było wiadomo, że Schindler uratował 1250 osób, więc nagle ta liczba dwa razy więcej niż Schindler i w internecie amerykańskim cały czas jest pisane. W ogóle kobieta, która uratowała dwa razy więcej dzieci niż Schindler, prawda? Także ta liczba się tak niesamowicie przebiła, bo było zapotrzebowanie polskiego ego zranionego książką Grossa na taką dużą liczbę, która jest liczbą, która fałszuje rzeczywistość, bo nie można było uratować 2,5 tysiąca dzieci. Ja bym też marzyła, żeby Sendlerowa uratowała 2,5 tysiąca dzieci, ale przed wojną w Polsce było ponad milion dzieci na terenach zajętych przez Niemców. Historycy Holokaustu uważają, że przechowało się, że przeżyło 5 tysięcy dzieci. To jak mówiła twoja przyjaciółka Lea Balin, to co to by znaczyło? Że wystarczyłoby 10 szlachetnych Sendlerowych, żeby się uratowało 25 tysięcy dzieci, 100 szlachetnych kobiet, żeby się uratowało 250 tysięcy. Znaczy to przecież, nie, no jak może jedna kobieta uratować połowę wszystkich dzieci, które się uratowały też przecież nie tylko ukryte przez Polaków, ale też... które przeżyły w Auschwitz, przeżyły w obozach, pracy przy rodzicach. Ta liczba w ogóle po prostu nam, no, jest taką liczbą, która zaprzecza temu koszmarowi, jakim była wojna i Holokaust.
Ale służy czemu innemu, prawda? To jest liczba, która nie służy prawdzie. Tylko...
Nie, ona nie służy prawdzie. Ona służy tworzeniu mitu. I tworzeniu mitu to świetnie ujął tygodnik katolicki Niedziela, że Irena Sendlerowa jest przykładem, jest świetnym przykładem, pięknym przykładem, jak Polacy pomagali Żydom w czasie wojny. Nie, Irena Sendlerowa jest pięknym przykładem, jak Irena Sendlerowa pomagała Żydom w czasie wojny. Kropka.
Wbrew dodatku, wbrew większości społeczeństwa, wbrew atmosferze, tak. Wbrew sąsiadom,
tak.
Wbrew szmalcownikom i donosicielom. I z twojej książki ona się jawi jako zupełnie nieznana Sendlerowa. Dużo bardziej prawdziwa, dużo bardziej ludzka, skomplikowana, chwilami denerwująca, chwilami niezrozumiała, ale gdzieś przez całe swoje życie spójna w swoim stosunku do cierpienia innych ludzi. I wiem, że zajęło cię kilka lat zmagania się z nią jako z bohaterką. Co było dla ciebie odkryciem? Co było dla ciebie nowe?
No, tak, nowe to było dla mnie, jak bardzo ona była interesująca, ponieważ ja nie miałam pomysłu, żeby napisać książkę o Irenie Sendlerowej. Ja pisałam i z tego się składa w dużej części moja książka, opowieści o dzieciach, o uratowanych dzieciach. I każda opowieść o tym uratowaniu jest taką opowieścią, że widać, ile dziesiątków cudów się musiało stać, żeby to jedno dziecko się uratowało. I chciałam na końcu zbić to takim rozdziałem o mitach. O tej liczbie 2500 i o mitach Polaków, którzy ratowali żydowskie dzieci. I potem okazało się, czego nie wiedziałam, jak się do tego zabierałam, że Sendlerowa była współtwórczynią w dużej mierze bardzo wielu mitów. No to mnie zaczęła interesować, ponieważ normalnie wydaje nam się, że jak ktoś niewiele zrobił w życiu, to sobie coś dodaje. No ale jak ktoś codziennie ryzykował swoje życie, żeby ratować Żydów, zrobił niesamowicie dużo i sobie coś dodaje, to zaczęło wyglądać bardzo interesująco. No im bardziej się przyglądałam, tym bardziej była ona interesująca. Na przykład ten odcinek, który chciałam, żeby przeczytać. No to jest fascynujące, że ona już miała 24 lata i zajmowała się tym, czym się zajmowała. I jak powiedziała jednej tłumaczce na boku, bo ja nigdy nie lubiłam dzieci. To jest jednak bardzo nieoczywista postać. I potem mnie to interesowało właśnie, jak ona żelazną ręką, bo przecież ona pilnowała swojej wersji, żelazną ręką swojej biografce zabroniła cokolwiek notować, dowiadywać się, cokolwiek zmieniać w tym, co ona mówi. No, i także była bardzo zdecydowaną osobą, miała szalenie zdecydowane poglądy. Jedna jej przyjaciółka, która mieszkała w Kanadzie, którą poznałam, urocza, zapytała ją, co może dla niej zrobić, bo jedzie do Kanady. I to było zaraz, wybuchła właśnie wtedy wojna w Iraku. I Sendlerowa powiedziała, zabij Busha. I była zachwycającą osobą w swojej stanowczości. I myślę, że ta stanowczość spowodowała, że ona właśnie ratowała wbrew wielu ludziom, którym się to nie podobało, zdecydowała się poświęcić się ratowaniu Żydów w czasie wojny. Ta sama stanowczość, bo ona była uparta i stanowcza, spowodowała, że jak ona już zobaczyła, że ci ludzie, którzy to jej pomagają, ona to bardzo wyraźnie mówi, że bądźmy uczciwi i spójrzmy, kto pomaga. Nie pomaga całe społeczeństwo, tak jak pisał Moczar, pomagają ludzie, przede wszystkim ludzie lewicy z PPS-u i PPR-u, a też ludzie dobrego serca. I zawędrowała bardzo ostro w stronę komunizmu z powodu właśnie swoich stanowczych poglądów. Potem uważała, że to był jakiś jej błąd życiowy. Ale w każdym razie zawsze podejmowała bardzo, bardzo takie ostre, ostre wybory życiowe. Może tutaj bym poprosiła o przeczytanie tego ostatniego fragmentu, który właśnie dotyczy jej. Czy to jest... Nie, to nie jest to, to nie jest to. To nie jest to. To jest to.
Elżbieta Janicka. Odwiedziła ją kiedyś po wakacjach, które spędziła w okolicach między Bełżcem a Sobiborem. Nasłuchała się tam, co ludzie mówią. Dziwiła się, przecież żyjemy już w nowej Polsce. To jest może inna Polska, ale to są ci sami Polacy, ucięła Sendlerowa. Janicka na to, że jednak Solidarność pokazała inną twarz Polaków. Solidarność? Antysemitów tam nie brakowało. Wiem, że byli inni. Wiem, że chcieli dobrze. Chcieli dobrze. Nie wiedzieli, co robią. Sendlerowa opowiadała Janickiej o swoich stosunkach z ludźmi. Po wojnie dobre i bezpośrednie. I na dnie pęknięcie. Nieusuwalne. Żydzi. 60 lat wśród spraw i ludzi i zawsze to samo z Żydami. I nie można się do tego przyzwyczaić. W pewnym momencie napotykałam na granicę, barierę nie do pokonania. Gdy chodziło o Żydów, zawsze tak samo. Mur nie do przebicia. Czy myśli pani, że antysemityzm jest nadal problemem w Polsce, tak jak przed wojną? Pyta uczeń z gimnazjum w Zielonej Górze, który ją zgłosił do Orderu Uśmiechu. Myślę, że jest coś takiego wśród Polaków. Taka dziwna nienawiść, odpowiada. O mężczyznach miała opinię równie surową jak o antysemityzmie. Mówiła Janickiej, że pracując przed wojną z prostytutkami, dowiedziała się o mężczyznach rzeczy, które jej się nie mieściły w głowie. W rozmowach z nią wielokrotnie wracała do tematu mężczyzn. Tchórzostwo, brak odpowiedzialności. Wprost trudno uwierzyć, że mężczyźni i kobiety to ten sam gatunek. Powierzchowne relacje bardzo dobre i brak kontaktu, gdy chciałam czegoś więcej. Brak kontaktu i brak możliwości kontaktu. To nie było jednostkowe. Zastanawiam się, czy mężczyźni to w ogóle ludzie. Nigdy nie warto poświęcać się dla mężczyzny. Niech pani sobie uzmysłowi kondycję kobiety na trzech etatach. W domu, w pracy zawodowej, w pracy społecznej, ewentualnie politycznej. I oczywiście musi pięknie wyglądać, elegancko się ubierać, uśmiechać się, być wypoczęta. Bezgranicznie podziwiałam wiele kobiet, ale nie trafił się mężczyzna, który by mi zaimponował. Może źle pani trafiła, nie można uogólniać, oponowała Janicka. Na pewno są wyjątki. I tego pani życzę, z całego serca. Ale ja na wyjątki jakoś nie trafiłam.
Widać z tego fragmentu i też z innych, o czym piszesz w książce, że Sendlerowa na pewno nie była człowiekiem Kościoła i na pewno nie była człowiekiem polskiej prawicy. Wbrew temu, że została bohaterką tych właśnie środowisk. Czy myślisz, że można mieć nadzieję, że twoja książka pomoże odzyskać Sendlerową dla normalności?
No, to było bardzo przyjemne, ale jaki, no wiesz, jaka jest słyszalność naszych słów? Ale chciałabym tą książką, bo rzeczywiście... No tak przypadkowo trafiło, bo można sobie było wybrać innego bohatera. Przecież można było wziąć jako bohatera Jadwigę Piotrowską, katoliczkę, która to robiła dlatego, że jako katoliczka się poczuwa. Co prawda też nie jest idealna na bohaterkę, bo jest z rodziny masońskiej. No ale w każdym razie, ale padło na Sendlerową i teraz Sendlerowa się w niczym nie zgadza. Przecież ona w czasach stalinowskich na początku była w komisji była członkiem Komisji Socjalnej Komitetu Warszawskiego i Komitetu Centralnego. Była bardzo wysokim funkcjonariuszem partyjnym. Przecież powinno się ją zdekomunizować. Te no szkoły, właśnie. Te ulice, według nowej polityki politycznej, poprawności politycznej, przecież to ona w ogóle do tego nie pasuje. No przecież teraz czcimy Narodowe Siły Zbrojne, a ona tam była na listach proskrypcyjnych, żeby ją w razie czego zabić, jak będzie komunizm, prawda? Bo do tego służyły listy. One nie były wyrokami śmierci, one były takie, że jak będzie ten ustrój, no to my NSZ się policzymy z tymi ludźmi. I ona była na tej liście.
Była też członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od pierwszego do ostatniego dnia.
Tak, była w PPR-ze i była członkiem Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Także mi się wydaje, że ci posłowie, którzy przegłosowali przyszły rok rokiem Sendlerowej, co bardzo się cieszę, bo boję się, to bardzo należy, chyba nie wiedzieli, co czynią.
Ja może powiem na zakończenie, zanim oddamy głos Państwu, żeby Państwo mogli też zapytać Anię o rozmaite dręczące Was, zadać rozmaite dręczące Was pytania, że to jest zupełnie fenomenalna książka, wspaniała i co dla mnie było takim najbardziej może jako lekcja, czy jako takie, co mi zostało po lekturze kilkukrotnej już w tej chwili tej książki, to jest po pierwsze współczucie, z jakim ty piszesz o wszystkich tych historiach i o tych ludziach i z jaką wyrozumiałością i szacunkiem traktujesz bohaterkę. Znaczy, że potrafiłaś, znalazłaś sposób, żeby uwolnić ją chwilami wbrew niej samej od wszystkich mitów, które narosły wokół jej postaci i przywróciłaś właściwy wymiar zupełnie fantastycznym i fenomenalnym działaniom pełnym odwagi, które ona dokonywała w czasie wojny. I nagle się objawiła osoba godna najwyższego szacunku i szalenie autentyczna. Gdzieś strasznie fajna kobieta po prostu. Feministka właściwie tamtych czasów. Odważna, zadziorna, interesująca, dużo bardziej zachęcająca do spotkania i do poznania niż ktoś stojący na piedestale w takiej dosyć sztywnej i niewygodnej pozie. I chciałam się zapytać na koniec ciebie, czy ty ją polubiłaś?
Tak, bardzo, bardzo, bo miałam jakiś moment, że trochę mnie to zaczęło złościć, że tak co chwytałam jakieś opowieści, to się okazywało, że jednak to jest nie tak, że tak zostaje z pustym powietrzem, ale potem jak przebrnęłam przez to, to tak, jestem zachwycona nią jako osobą, poza olbrzymim szacunkiem, bo szacunek jest oczywisty, znaczy to jest takie niewyobrażalne bohaterstwo, ale poza tym jako postać, co właściwie ją tak jest.
No właśnie, ja też miałam takie wrażenie, że odejmując jej te 2500 dzieci, dodałaś jej zupełnie inne, fenomenalne, bardziej prawdziwe rzeczy, które mam nadzieję, że wszyscy Państwo będą mieli okazję też poznać i na nowo Sendlerową polubić. I czy możemy teraz... Ja też Ci dziękuję. I czy możemy teraz poprosić, zapytać, czy Państwo chcą jakieś... Aha, tylko my nie widzimy.
Widzimy, ale...
Bardzo prosimy poczekać na mikrofon.
Ja bardzo chciałbym serdecznie pani podziękować za tę książkę i poprzednią książkę. Szczególnie ze względu na to, że jestem mieszańcem polsko-niemieckim. W mojej rodzinie byli tacy, którzy byli po niewłaściwej stronie frontu i tacy, którzy byli żołnierzami Armii Andersa i Brygady Spadochronowej generała Sosabowskiego. Ja chciałem zapytać, bo zawdzięczam pani nieprzespaną noc z powodu tej książki. Ostatni raz to mi się zdarzyło, kiedy pierwszy raz czytałem rozmowy z Katem. Chciałem się zapytać, bo jedna rzecz, przyznaję, po jednokrotnej lekturze tej wspaniałej książki, nie jest dla mnie do końca jasne, czy rola pani Ireny sprowadzała się do tego, że ona była, można powiedzieć, takim sprawcą kierowniczym tej siatki, czy też były takie przypadki, gdzie rzeczywiście pani Irena osobiście jakieś dzieci wyprowadzała z jakichś niebezpiecznych miejsc. To dla mnie, przyznaję, w tej książce nie jest do końca jasne, ale może przy kolejnej lekturze znajdę na to odpowiedź. I drugie pytanie, mam jeszcze dwa pytania. Jedno pytanie, czy udało się pani ustalić, z ilu osób ta siatka się składała, tych osób, które rzeczywiście pomagały pani Irenie? I ostatnie pytanie, czy ten przykład, od którego zaczęliśmy dzisiaj to spotkanie, z pierwszej strony pani książki, na ile ten przykład jest reprezentatywny, to znaczy ile wśród osób, które podjęły się uratowania, były powszechne takie postawy właśnie jak wynikające z tego listu zacytowanego na samym początku. Dziękuję.
Zacznę od końca. Nie potrafię powiedzieć żadnych procentów, na ile to było powszechne. Mogę tylko powiedzieć, że zawsze jak jest jakaś historia jakiegoś uratowanego, to po prostu prawie się nie zdarza, żeby on natrafiał na samych dobrych ludzi. Znaczy zawsze w jakimś momencie pojawiają się szmalcowniczy. Czasami to są ludzie, u których się mieszka, którzy żądają coraz większych sum. Czasami to są osoby z zewnątrz, ale wtedy też nigdy nie wiadomo, czy ten gospodarz ich nie naprowadził, bo miał ich dosyć. A z drugiej strony pamiętam taką moją rozmowę z Markiem Edelmanem, jak kiedyś mu opowiadałam właśnie w sprawie mojej poprzedniej książki o Jedwabnym, o kimś z Wizny, że się przechowali, bo byli bogaci. To byli najbogatsi Żydzi z Wizny, oni się przechowali, bo mieli dużo pieniędzy. I Marek mówi, Edelman mówi, no i co, jakie to ma znaczenie? Przecież byli ludzie, którzy tak żyłowali ceny i mówili, że chcą więcej, 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 a potem jak było powstanie warszawskie i byli kompletnie odcięci od jakichkolwiek pieniędzy, to ratowali do końca tych ludzi. Także też nigdy, prawda, te historie są bardzo skomplikowane, nigdy nie wiemy. Na przykład z tą Borcińską, która nie dosyć, że chciała te wielkie pieniądze i je dostała, choć nie takie wielkie, to jeszcze też biła i katowała tą Margeritę, to jednak oni, Turkowowie, zostawili u nich dziecko, bo uważali, że ona tak tylko szantażuje, żeby dostać pieniądze, ale że tak naprawdę ona jej nie wyrzuci na ulicę i żeby się działa wola Boża. Także to wszystko jest, no, nie jest takie proste i nie wiemy do końca. Natomiast ile z osób składała się siatka? To właśnie bardzo trudno powiedzieć, bo sama nazwa siatka jest takim bardzo przybliżonym sformułowaniem. Jest właśnie siatką nałożoną na coś, co tak naprawdę nie było siatką, ponieważ te osoby, te współpracowniczki Sendlerowej nie wiedziały o istnieniu Żegoty. To jest tak, że ona przychodziła do swoich koleżanek i mówiła, będę miała skądś pieniądze, mogę wam dać. I to czasami te koleżanki dawały jakimś innym koleżankom. Myślę, że razem to mogło być kilkanaście osób, a na tych obrzeżach może z dwadzieścia kilka. No czasem to były osoby, które przechowały jedno dziecko, ale także to nie była taka siatka, tak jak ja pamiętam, z podziemia solidarnościowego. To było coś dużo bardziej efemerycznego. A jeszcze było pytanie środkowe. Czy sama Sendlerowa? To nie jest jasne w mojej książce, bo to nie jest jasne dla mnie. Dlatego tego pan nie mógł znaleźć, bo ja sama nie wiem. To znaczy za każdym razem, co był podawany jakiś przykład, że Sendlerowa przeprowadziła jakieś dziecko, to za każdym razem okazywało się, że nie. I wydaje mi się, że to są mity i że Sendlerowa się tym nie zajmowała. Nie zajmowała się też tym dlatego, poza tym, że na początku się nie zajmowała dziećmi, też dlatego, że rzadko Polacy zajmowali się przeprowadzaniem dzieci, ponieważ to jest pewna figura taka, prawda, że jest ta ciemność tego getta i ta jasność aryjskiej strony, prawda, i chodzi o przeprowadzenie z tej ciemności do światła. Otóż to przeprowadzenie nie było najbardziej ryzykowną rzeczą. To znaczy dość łatwo było przekupić wachę. Było zawsze jakieś ryzyko, ale to nie było najtrudniejsze. Najtrudniejsze było życie po aryjskiej stronie. I jeżeli chodzi o przekupywanie wachy i przechodzenie, to Żydzi wiedzieli, jak to robić i byli w tym dobrzy. Chodziło o to, żeby ktoś to dziecko odebrał potem po aryjskiej stronie i mu pomógł. I to tam była rola Sendlerowej. Ja nie znalazłam żadnego dziecka, które byłoby nawet, nie że byłoby przeprowadzone, ale że byłoby prawdopodobne, że Sendlerowa go przeprowadziła. Ale nie znaczy, że to się nie zdarzyło.
Bartosik, tutaj. Również dziękuję za tę książkę. Robi niesamowite wrażenie, ogrom pracy, która pani wykonała i naprawdę nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak wiele tych archiwów musiała pani przejrzeć, przesłuchać rozmów i tak dalej. To jest niesamowite. A mam dwa pytania. Po pierwsze, chciałbym się dopytać o pierwszego i trzeciego zarazem męża Sendlerowej, znaczy właśnie o pana Sendlera, a dokładnie o to, jak to się stało, że ich syn, znaczy syn Sendlera w końcu wylądował, zdaje się, pani pisze, tam w domu dziecka, jeśli dobrze kojarzę, dobrze pamiętam. I potem mówiła pani o tym takim przykrym doświadczeniu próby kontaktu z nim. Czy jakoś w ogóle udało się z nim kontakt nawiązać w końcu, czy to po prostu było niemożliwe? A druga rzecz to ma związek z tym, że miałem kiedyś szansę oprowadzania tutaj po okolicach jednego pana z Izraela, który mówił o tym, że on się urodził w szpitalu na Umschlagplatzu. Jak rozumiem, chodziło o ten budynek dzisiejszych tam szkół. Nie zdążyłem, jakby byłem tak samym tego wyznaniem bardzo jakby zszokowany, że nie dopytałem o szczegóły, ale wspomina pani w tej książce też o tym dziwnej postaci Antoniego Głowackiego, znaczy tego kierowcy karetki, który miał wywozić podobno według jakiejś relacji też Sendlerowej dzieci stamtąd. Ten pan z Izraela twierdził, że właśnie jakoś go z tego szpitala wywieziono karetką. Czy to jest w ogóle możliwa taka historia? Czy to jest coś, co możemy powiedzieć, się mogło wydarzyć? Czy to też jakaś legenda wokół tego mogła raczej wyrosnąć? Dziękuję.
Jeżeli chodzi o pierwszego i trzeciego męża Ireny Sendlerowej, czyli Mieczysława Sendlera, tam rzeczywiście ja to opisuję, może to nie jest jakoś najważniejszy wątek w książce. Tam rzeczywiście jest jakiś moment, że to dziecko zostaje przez Irenę Sendlerową. On ma syna między tym pierwszym, między jego pierwszym małżeństwem Sendlerową, a drugą. On się ożenił z jej kuzynką i miał syna. I w jakimś momencie Irena Sendlerowa go odda do domu dziecka. I pewnie ona miała dobre pojęcie o domach dziecka, pewnie nie uważała, że go krzywdzi. No w każdym razie ten chłopiec miał jakieś straszne poczucie krzywdy, ale to wiem od Teresy Torańskiej, ja z nim nie rozmawiałam. Natomiast jeżeli chodzi o te opowieści o Umschlagplatzu, wywożeniu karetką, psie, który szczeka, jak się nadeptuje na ogon i tak dalej, to jest tak, bo mi opowiadała Anna Mieszkowska, biografka książek o Sendlerowej, że się zgłaszały do Sendlerowej różne osoby, które mówiły: pani mnie uratowała, z jakimś takim niesamowitym wzruszeniem. I to oczywiście można sobie wyobrazić. Przecież ci bardzo często ludzie, którzy przeżyli, nie mają nic w ogóle w ręku. Nie wiedzą, jak się nazywali ich rodzice. Nic, po prostu nie wiedzą w ogóle, kim są. I nagle się okazuje, i nagle czytają, że jest jakaś pani, która przewiozła 2500 dzieci, albo jest jakiś pan, który wywiózł z karetki dzieci. I mogą się o coś uchwycić, uwierzyć, że to ona ich przeprowadziła za rękę, że to ten kierowca właśnie opisany w tym filmie, który był hollywoodzkim filmem, to właśnie on ich przeprowadził i już coś mają. Ja właściwie, jeżeli mam jakieś wyrzuty sumienia, to właśnie w stosunku do tych osób. Mam nadzieję, że one nie przeczytają mojej książki, bo tego nie chciałabym nikomu odbierać. Ale tak sobie wyobrażam, że to jest przypadek tego pana, o którym pan mówi.
Ja chciałam tylko zapytać, w, którym roku było oświadczenie pani Sendlerowej o tym, że uratowała 2500 dzieci? Pani to przed chwilą na początku powiedziała.
Nie, nie było żadnego oświadczenia Sendlerowej, że ona uratowała 2500 dzieci. W 1979 roku jest oświadczenie Ireny Sendlerowej i trzech innych kobiet z nią związanych, że zostało uratowanych 2500 dzieci i dorosłych i jest, są podane 24 nazwiska osób. To jest to oświadczenie.
24 nazwiska osób, które były zaangażowane.
Które pomagały, które były w to zaangażowane, tak, w to ratowanie.
Nie. Czy są jakiekolwiek ślady, że pani Irena Sendlerowa kontaktowała się z Korczakiem? Ciekawi mnie to. I czy dotarłaś do czegoś takiego?
Nie, 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 nie było żadnych śladów. Wydaje mi się, że się nie kontaktowała. Bo dopóki właśnie no, funkcjonował dom Korczaka, ona wtedy miała więcej kontaktów z dorosłymi niż z dziećmi i wiadomo, kto z tej grupy kobiet kontaktował się z Korczakiem. Na przykład Jadwiga Piotrowska, tak, ona czasami chodziła do domu Korczaka, jeszcze kilka osób z tej siatki. Wydaje mi się, że się nie kontaktowała.
Dobry wieczór, Aniu. Marysia Dzieduszycka tutaj. Ja nie czytałam jeszcze twojej książki, ale mam jedno pytanie z tego hollywoodzkiego filmu. Pamiętam, że jest taki dramatyczny moment, kiedy Irena Sendlerowa jest aresztowana i katowana, przesłuchiwana i potem wykupiona, cudem uratowana. Czy twoje badania nad książką rzuciły jakieś nowe światło na ten epizod? I drugie pytanie, jak rozumiem, ty osobiście nie poznałaś. I jak to się stało, czy nie miałaś możliwości i tak naprawdę skąd, dlaczego w ogóle, mimo tego, że jak rozumiem, jeżeli to prawda, że jej nie poznałaś, postanowiłaś tę książkę o niej napisać? Mhm.
Dobry wieczór, Marysiu. Więc najpierw pierwsze pytanie, drugie pytanie. Ja jej nie poznałam, a cały czas myślałam, żeby się do niej wybrać, ale wtedy nie miałam pomysłu, że napiszę o niej książkę, tylko ponieważ ona powtarzała w kręgu swoich znajomych, ja jestem narodowym alibi po Jedwabnym, a ja wtedy pisałam książkę o Jedwabnym, to myślałam, żeby przyjść i takiej opowiedzieć się, albo bardziej wypłakać się, co ja tam wszystko znajduję w tym Jedwabnym. Ale potem było mi jakoś głupio, że jednak, że takiej starszej pani będę opowiadała takie okropne rzeczy i w końcu się nigdy nie wybrałam. A potem, jak już skończyłam książkę o Jedwabnym, to myślałam, żeby napisać książkę o dzieciach, o uratowanych dzieciach żydowskich. I kiedy to się tak, no bo nie można napisać o wszystkich, prawda, o tym, jak trudno było uratować jedno żydowskie dziecko. I tak szukałam na to formuły. I jak już pomyślałam, że to mogą być właśnie te dzieci z kręgu Ireny Sendlerowej, no to ona już nie miała możliwości porozmawiania z nią, bo już jej nie było na świecie. Ale co więcej, piszę, że co najbardziej żałuję, to jest to, że Irenę Sendlerową znały trzy moje ciotki. W tym jedna, która fantastycznie opowiadała i ją zna jeszcze z czasów wojny. I to też, jak się zabrałam do tego, to już żadna z nich nie żyła. Natomiast w sprawie uwięzienia na Pawiaku, no jak z większością historii o Sendlerowej, to znaczy jest tam część prawdy, a część takich mitów obrosłych wokół tej prawdy. Ona była aresztowana. Jak sama mówiła, jakoś pod koniec życia powiedziała w takich materiałach filmowych dla Andrzeja Wolfa, to było z donosu sąsiadki, więc też nie bardzo wiedziano, co ona robi, na szczęście, bo pewnie jakby wiedziano, że kim ona jest, ona właśnie, to było miesiąc po tym, jak została kierowniczką referatu dziecięcego Żegoty, no to miałaby bardzo małe szanse, ale pewnie nie wiedziano, kim ona jest. Ona była 3 tygodnie na Pawiaku Nie wiadomo, dlaczego opowiada, że była 3 miesiące, albo 5 miesięcy, albo 100 dni, ponieważ naprawdę no, 3 tygodnie na pawiaku wydaje mi się, że to zupełnie wystarczy. Znaczy, to musiał być koszmar i wiadomo, że zachowała się bohatersko i pomagała tam innym więźniarkom, przemycała grypsy, no, robiła różne odważne rzeczy tam przez te 3 tygodnie i potem została wykupiona za pieniądze Żegoty. Nie wiadomo, ile za nią zapłacono. Tam obrosły takie mity, że 500 000 złotych, ale to nie jest możliwe. W ogóle Żegota nie miała takich pieniędzy i w ogóle się nie wykupywało ludzi za tego typu sumy. Myślę, że jakby naprawdę ją wykupiono za takie pieniądze, które by pozwoliły przeżyć, nie wiem, przez rok 100 dzieciom żydowskim, to ona by tak naprawdę nie mogła tego w ogóle przeżyć. Także wykupiono ją szczęśliwie na pewno za dużo mniejszą sumę. I potem, ponieważ Żegota ją wykupiła, to jeszcze załatwiła, żeby to było formalnie potem załatwione, że ją wypuszczono z tego więzienia. To znaczy, bo też jest taki mit, że ją miano rozstrzelać i że ona była na jakieś megafony podawały, że ją rozstrzelano. To też jest kategoria mitu, bo załatwiono tak, ona została wypuszczona i załatwiono tak, żeby to było formalne wypuszczenie. I w związku z tym ten zarząd miasta Warszawy był szalenie porządnym zarządem miasta, który bardzo dbał o swoich pracowników. Tam też bardzo dużo osób też zginęło z tego zarządu za konspirowanie przeciwko Niemcom. I oni załatwili, żeby ona została przywrócona do pracy i żeby jej zwrócić pobory za czas tych 3 tygodni w Gestapo. I to ten zarządca niemiecki to potwierdził, żeby jej zwrócić tam, nie pamiętam, 500 ileś złotych za te 3 tygodnie spędzone na pawiaku. Niemcy zamierzali jej zwrócić, już jej nie zwrócili, bo ona już się wtedy ukrywała.
Też mam pytanie. Kasia Górska. Dobry wieczór. Chciałam się zapytać o 2 rzeczy. Po pierwsze, najpierw chciałam podziękować. Ja chyba, podobnie jak pan, który zaczął tę rozmowę, spędziłam z tą książką bezsenną noc. Może ostatnią taką noc miałam nie przy lekturze rozmów z Katem, ale pewno przy lekturze książki o Jedwabnem. I teraz mam 2 rzeczy. Jedna to jest taki trochę przypis. Przewija się tam w którymś momencie postać doktor Garlickiej, nie pada jej imię. To tak przypis z mojej strony. Z tego, co domyślam się, chodziło o panią doktor Zofię Garlicką. Ona była teściową Stanisława Jankowskiego, Agatona. Została zresztą aresztowana razem z córką za udzielanie pomocy cichociemnym oraz angielskim oficerom zbiegłym ze flagu. To tak tylko podaję, bo to akurat zabrakło mi tam imienia. Natomiast druga rzecz jest taka. Tutaj wasze rozmowy o statystykach nasunęły mi takie pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Nie wiem, czy pani, czy może Basia bardziej tutaj jest w stanie powiedzieć. Właściwie te 6000 drzewek w Yad Vashem dotyczy ilu uratowanych?
Ilu uratowanych Żydów?
Tak, bo tak sobie pomyślałam, że to często było tak, że to jest kilka osób, prawda, że to jest cała rodzina.
Czy i to odwrotnie, dotyczy... bo czasem dostaje rodzina za uratowanie jednej osoby.
Rozumiem.
A czasem dostaje jedna osoba albo 3 osoby za uratowanie kilkunastu na przykład. Ale myślę, że to jest do policzenia, to znaczy dokumentacja.
To znaczy pewnie pytanie byłoby takie, ilu uratowanych Żydów dotyczą legendarne drzewa?
Kasia, doktorat musisz napisać na ten temat.
Bardzo dziękuję za tą uwagę. Ja próbowałam dodać wszystkie imiona do wszystkich możliwych nazwisk. I akurat z panią Garlicką, Hanna Rechowicz, która mi o tym mówiła, nie wiedziała i nie wiedziałam, jak.
To ja Basi przeszlę informację, ale jest bardzo ciekawa. Dużo miejsca ona jej poświęca Agaton w książce z fałszywym Ausweisem w prawdziwej Warszawie.
Dziękuję bardzo.
To może jeszcze, jeśli ktoś ma to ostatnie pytanie, bo już
Ja mam pytanie... Można? Przepraszam, czy tam ktoś teraz mówi?
Ja widzę taką niekonsekwencję troszeczkę. Książka mnie bardzo poruszyła pod względem rzetelności i uważności w opisie człowieka. Natomiast strasznie mi potem przeszkadza i jakoś mi z tym nie koresponduje to, co pani potem komentuje też, że chce pani odczarować obraz tej osoby, że chce pani odczarować to, że Polacy ratowali Żydów, a to, że to właśnie Irena Sendlerowa uratowała tych Żydów. A potem mówi pani o tej siatce ludzi, jakby wszyscy mamy wyobraźnię i jakby zdajemy sobie sprawę, że do uratowania jednego człowieka było potrzebne bardzo wiele osób. Więc stwierdzenie, że to Irena Sendlerowa uratowała tam kogoś, jest jakby bardzo dużym uproszczeniem. Kolejną rzeczą jest to, że ja osobiście nie jestem ani historykiem, ani osobą bardzo zaangażowaną jakby w te tematy, a osobiście spotkałam osoby, które zostały za rękę wyprowadzone przez Irenę Sendlerową i były sztuk dwie. Więc ja jestem świadkiem tego, że one jako małe dzieci z matkami zostały wyprowadzone. Więc brakuje mi tutaj tej odpowiedzi, że pani mówi, że nie wiadomo, że nie, jakby, a ja jestem nikim takim, a zostałam obdarzona tymi opowieściami. Następną rzeczą, nie wiem, czy potrzeba zabierać tej prawicy tą kobietę, która sama mówiła, że nieważne kto jest kim, a ważne, żeby był dobrym człowiekiem. Jakby fantastycznie, że mogłam poznać tą osobę, bo tego nie znałam, co robiła przed wojną i tak dalej. I mam taki pełny obraz osoby takiej faktycznie ugruntowanej, szlachetnej i tak dalej. Natomiast też pytanie, czy ona uratowała te 2500 Żydów, tych dzieci, jakby to, jeżeli ja uratuję jeden raz przed rozstrzelaniem kogoś, kto potem za dwa dni jednak zostanie rozstrzelany, to jest pytanie, czy ja uratowałam go, czy nie? No, według mnie uratowałam, a potem jak jego losy się potoczyły, no trudno, jakby to jest nie do przewidzenia. Natomiast sam ten jeden fakt uratowałam w tym momencie. Więc pytanie, czy to było 2500, czy 300 zostało uratowanych na pewno, bo dalej się potoczyły tak historie, a pewnie część z nich trafiła dalej albo do obozu, albo gdzieś. I takie historie znam. Więc jakby te liczby dla mnie są... Jakby nie wiem, po co zabieramy te liczby. Nie rozumiem.
Odpowiem. Mi się też te liczby nie wydają najważniejsze. No po prostu, ponieważ istnieje taki mit o 2500, to wypadało mi w książce spróbować rzetelnie to opisać, jak on się ma do rzeczywistości, ale mi się wydaje, że to w niczym nie umniejsza i że to pokazuje w całej książce bohaterstwa Sendlerowej, ile ona dzieci uratowała, że to nie ma żadnego znaczenia w tym, co ona robiła. Natomiast jeżeli chodzi o te 300, to nie chodzi o to, że znamy nazwiska 300 dzieci, które się uratowały. Chciałabym znać takie 300 nazwisk. Nie. To jest, że 300 osób w takim szczytowym okresie referatu dziecięcego za mniej więcej 300 osób trochę mniej płaciła żegota. To była mała organizacja, która miała bardzo małe fundusze, błagała o większe. Natomiast jeżeli chodzi o te osoby, które były przeprowadzane, bardzo chętnie wezmę ich imiona i nazwiska. Przez 4 lata szukałam bardzo intensywnie takich osób. Niestety żadna z opowieści, które mi opadano, nie była opowieścią prawdziwą, była opowieścią mityczną. Ale może mi się w końcu zdarzy inaczej. Bardzo proszę, żeby pani się ze mną skontaktowała i podała mi te nazwiska. Dziękuję bardzo.
Miejmy nadzieję, że ta książka przysłuży się również do tego, żeby kolejne weryfikacje i kolejne historie się pojawią i dowiemy się o Sendlerowej jeszcze więcej. I mam nadzieję, że niedługo uzupełnione drugie wydanie się ukaże, czego ci życzę. I bardzo państwu
dziękujemy. Czy ja jeszcze mogę, bo ja jeszcze dostałam mikrofon.
Można jeszcze pytanie jedno?
Aniu, jeszcze jedno pytanie, można?
Wyścig mikrofonowy. Ja tylko szybko powiem, bo wspominała pani Anno o sile ciotek. Ja właśnie przeczytałam tę książkę od mojej ciotki, która była sąsiadką Ireny Sendlerowej. I poniekąd chciałabym wyjaśnić, bo w książce mówi pani o tym, że kiedy przyjechały dziewczynki z Kansas, to jakim cudem one miały tak zapełniony program? No między innymi na przykład tą właśnie moją ciotką, czyli cioteczną babcią tak naprawdę, która, u której w mieszkaniu to pierwsze spotkanie z dziewczynkami z Kansas się odbywało. Ja tam też byłam i brałam udział w oprowadzaniu ich po Warszawie, ponieważ władam językiem angielskim. I rzeczywiście niesamowite było to zderzenie dziewczynek, które wierzyły dokładnie w 2500 osób osobiście wyprowadzonych przez Irenę i tak dalej. A chciałam pani dzisiaj bardzo podziękować, bo człowiek tak żyje i nie wie, że historia się toczy właśnie w mieszkaniu ciotecznej babci, bo do tej postaci łagodnej jak gołębica staruszki w fotelu, z którego się nie ruszała, dołożyła pani no, całą historię. Bardzo za to dziękuję. A jednocześnie przypomniała mi pani, jak właśnie moja ciocia Zosia denerwowała się, że ta jej przyjaciółka Irena, która była chyba trochę upiorną staruszką, znowu zmieniła zdanie i teraz wszystko trzeba będzie odkręcać i na nowo organizować.
Dziękuję bardzo.
Przepraszam, ja mam jeszcze... Tutaj z tej strony. Ja mam jeszcze pytanie jedno na koniec. Czy w trakcie pracy nad książką nie korciło pani, żeby porzucić swoją bohaterkę? Bo na koniec przytacza pani opowieść słowa pani Teresy Torańskiej, która się przymierzała do napisania biografii Ireny Sendlerowej i ostatecznie odstąpiła od tego pomysłu, jak ja rozumiem, no przytłoczyła ją ta taka mitotwórcza trochę aktywność. I mam pytanie, czy w pewnym momencie pani bohaterka nie irytowała pani, czy nie myślała pani o tym, żeby zrezygnować?
Teresa Torańska wychodziła z innego założenia, bo ona chciała opisać bohaterską kobietę, która uratowała 2500 dzieci i potem się zezłościła, prawdziwie się zezłościła na Sendlerową, czego tu są świadkowie z Centrum Badań nad Zagładą, którzy to słyszeli. A ja się nigdy na nią nie zezłościłam, bo też tego od niej nie oczekiwałam. Nie, ona mnie coraz bardziej interesowała. Nie. No tak.
Może nie poznałaś Sendlerowej było dobrym rozwiązaniem, bo dzięki temu napisałaś wspaniałą książkę. To może teraz mi się uda podziękować państwu i powiedzieć, że...